Co, jak i dlaczego. Porady na 103 i 106 FM. Smak zdrowia.
10 minut po godzinie 14 przed mikrofonem Karolina Kamińska. Cukrzyca to dziś prawdziwa plaga współczesnych ludzi. ONZ określa ją jako pierwszą niezakaźną epidemię na świecie. Można zachorować na nią na każdym etapie życia. Niestety dolegliwości związane z wysokim poziomem cukru we krwi obserwowane są już nawet u dzieci kilkumiesięcznych. W studiu Radia Zachód pojawili się eksperci Olga Arcikiewicz-Mosiąc, Magdalena Skwaryło-Sikora, Grupa Wsparcia po drugiej stronie cukru. Witam serdecznie. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dyrektor lubuskiego NFZ-u Piotr Bromber. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Zanim przejdziemy do tematu, przypomnijmy, co działo się w ubiegłym tygodniu. W ubiegłym tygodniu, w sobotę, w siedzibie lubuskiego NFZ-u można było spotkać się między innymi ze specjalistami z zakresu diabetologii i zdrowego żywienia. Wszystko pod hasłem cukier szkodzi. Posłuchajmy krótkiej relacji, którą przygotowała Zofia Popielecka.
Proszę się nie bać, proszę się nie bać, teraz będzie bucie. Jolanta Klarecka, pielęgniarka środowiskowa z Międzyrzeca.
Trzeba przygotować cały sprzęt, prawda?
Tak. Badanie cukru we krwi może być przed posiłkiem i może być po posiłku, tylko że wynik badania na czczo i wynik badania po posiłku jest inny, ale nie ma takiej normy, która jest ustalona, że tylko i wyłącznie badamy na czczo. Żeby zdiagnozować cukrzycę, to bardzo ważna rzecz jest zbadać i na czczo, i 2 godziny po jedzeniu. I teraz tak, na czczo, norma poziomu glikemii na czczo jest 99 do 100. Natomiast po jedzeniu, 2 godziny po jedzeniu do 146. Wszystkie powyższe poziomy już powinny nas niepokoić. Generalnie palca się nie dezynfekuje, jeżeli pacjenci robią sami, to palec musi być umyty i suchy. Natomiast ja tutaj dezynfekuję, wiadomo, ze względu na to. Proszę się nie bać, już właśnie jest ukłucie. Bolało?
Nie bolało. Nie, na szczęście no. Nie.
Proszę bardzo.
Prawie nie czuć.
Tu nawet był Ryan, chłopczyk, 10 lat, mówił, że nie zdążył zauważyć. Się pyta, skąd ta krew. 95, proszę bardzo. Rewelacja.
Dlaczego Państwo postanowili przyjść tutaj, zobaczyć właściwie, co NFZ przygotował?
No stwierdziliśmy, że skoro jest okazja, no to byłoby warto. Byliśmy już w dentobusie, dzieci zostały zbadane.
I jak badania? W porządku z zębami?
No troszkę do leczenia u jednego, u drugiego jest okej. Okay.
Co Państwo sądzą właściwie o tego typu inicjatywach?
No bardzo warto. Skoro jest okazja.
Skąd inicjatywa, by w Lubuskim Narodowym Funduszu Zdrowia zorganizować taki dzień? Potrzeba jest widoczna?
Z jednej strony potrzeba jest widoczna, a z drugiej strony cały czas jednak mamy problem z tym, by uzyskać taką akceptację ogólną, by ludzie jednak uczestniczyli w tego typu akcjach.
To znaczy?
Bo tak jak mówimy już o tym i większość osób jest przekonana o tym, że to jak funkcjonuje na co dzień, co je, co pije, ma wpływ na jego zdrowie i myślę, że tutaj spora część społeczeństwa już jest o tym przekonana. Część społeczeństwa na tym przekonaniu pozostaje, nic z tym nie robi.
Część wdraża
część
w życie.
Dokładnie wdraża. I wydaje mi się, że z tą percepcją w tym zakresie jest podobnie. Że myślę, że tak jak już powiedziałem, nikogo nie musimy przekonywać, by tego typu akcje organizować, ale jeszcze cały czas musimy przekonywać, by w tego typu akcjach uczestniczyć.
To w jaki sposób to zmienić? Jak wyglądało zainteresowanie związane z tym spotkaniem?
Tak jak już wspomniałem, była możliwość pomiaru cukru, była możliwość skorzystania z dentobusu, była możliwość też porozmawiania z osobami, które zajmują się tą problematyką na co dzień. Jednak gdybym miał powiedzieć, czy ten poziom, ta frekwencja jest wystarczająca, no to tak jak już wspomniałem, nie jest wystarczająca. Stąd też ogólnie jesteśmy na takim etapie, że zadajemy sobie pytanie i nie tylko zadajemy sobie to pytanie, ale również staramy się odpowiedzieć na to pytanie, co pewnie będzie trochę rozłożone w czasie. Dlaczego takie jest, a nie inne podejście? Tak jak już powiedziałem, przyswoiliśmy sobie, że musimy, że to jest ważne, ale jednak nie ma nas tam, gdzie być powinniśmy. Dla przykładu szerzej mamy programy profilaktyczne, czyli jest dostępność do tego typu świadczeń, ale też nie uczestniczymy w tych programach, czyli jest gdzieś problem. Tak jak powiedziałem, staramy się na to pytanie odpowiedzieć. W innych obszarach również robimy badania ankietowe. W tym roku Chcemy też, jeżeli taka oczywiście będzie potrzeba, zakładam, że tak, zrewidować nasze podejście do szeroko rozumianej profilaktyki. Całkiem możliwe, że tego typu akcje powinniśmy organizować w innych lokalizacjach, gdzie jest większe, gdzie prawdopodobieństwo jest większego zainteresowania. No, staramy się to przeanalizować, bo tak jak powiedziałem, nas nikt nie musi przekonywać, że tego typu akcje są potrzebne. My musimy teraz zachęcić osoby zainteresowane ze względu na swój stan zdrowia. Tak?
Żeby wstały z kanapy i przyszły.
Dokładnie tak jest.
Drogie panie, jak to wygląda z waszego punktu widzenia? Lekarza, specjalistę, jakąś wizytę, badania zastępuje nam internet w tej chwili?
To tak trudno chyba odpowiedzieć, aczkolwiek no mamy takie tendencje chyba, nie wiem czy to jako naród, może trochę górnolotnie powiedziane, do samoleczenia, tak? Mhm. I chyba do czegoś takiego, że dopóki nas nie boli i nie możemy, i jeszcze możemy wstać z łóżka, to niekoniecznie jest nam lekarz potrzebny i wtedy staramy sobie gdzieś tam znaleźć sposób na siebie. No w naszym przypadku troszeczkę inaczej, jeżeli chodzi o dzieci z cukrzycą typu pierwszego, troszkę to inaczej wygląda, jeżeli chodzi o diagnostykę i to dbanie, bo my jednak dbamy o dzieci, tak? Mhm. Jeżeli chodzi o dzieci, to myślę, że rodzice, niektórzy są aż nadwrażliwi na wszelkiego katary i biegamy do lekarzy, ale też jednak rodzice na dzieciom więcej poświęcą uwagi niż samym sobie.
To zacznijmy od początku. Jakie typy cukrzycy możemy wyróżnić? Co nas powinno zaniepokoić? Mamy cukrzycę typu pierwszego i typu drugiego. Czym one się różnią?
Znaczy to jest ważne, żeby rozróżnić, bo tak głośno mówimy o cukrzycy, o tym, że cukier jest zły i nam szkodzi. Te dwie cukrzyce, mimo że są w jednym worku chorobowym, jak ja to nazywam, to są zupełnie dwie inne choroby. Mhm. Ja nie jestem lekarzem, więc będę mówiła tak, jak to tłumaczę dzieciom w szkołach, kiedy tłumaczę o chorobie. I kiedy rozmawiam ze znajomymi, którzy zupełnie nie mają pojęcia, że są dwa rodzaje cukrzycy. Jeżeli chodzi o cukrzycę typu pierwszego, tak zwaną cukrzycę dziecięcą, jest ona wywołana przez to, że organizm wchodzi w stan autoagresji i niszczone są komórki beta nadrzustce. Czyli tak naprawdę nie ma na to wpływu nikt. A jeżeli chodzi o cukrzycę typu drugiego, nazywaną od niedawna nabytą, jest to cukrzyca, na którą sobie pracujemy. Pracujemy sobie niezdrowym odżywianiem.
Brakiem ruchu.
Brakiem ruchu i też takim właśnie późnym rozpoznawaniem symptomów.
Wspomniała pani tutaj między innymi o typie pierwszym, który bardzo często dotyka właśnie tych naszych najmłodszych. Co powinno nas zaniepokoić w zachowaniu dzieci? Jakie objawy powinny spowodować, że udamy się z dzieckiem do lekarza?
Tak więc cukrzyca typ pierwszy u dzieci przede wszystkim objawia się wzmożonym pragnieniem. Wzmożonym także popędem oddawania moczu, tak? Mhm. Bo to po prostu wynika z tego, że nerki muszą oczyścić organizm z cukru. U dzieci próg nerkowy to jest 160, tak? Tak więc po prostu trzeba, organizm musi ten cukier jakoś sobie wydalić. Dzieci też chudną, bo niestety niedobór insuliny w organizmie powoduje chudnięcie. Mhm. Tak więc każdy zawsze myśli, że osoba chora na cukrzycę jest to osoba otyła.
No, to jest chyba najczęściej powtarzany stereotyp.
Dokładnie, nie. Dzieci chore na cukrzycę typu pierwszego są po prostu chude. To jest znaczna utrata masy wagi ciała w bardzo krótkim czasie. Tak. Mogę powiedzieć na swoim przykładzie, u mojego dziecka wykryto cukrzycę w wieku 9 lat, jak trafiłyśmy na oddział pediatrii, ważyła 23 kilo. To było po prostu, ja jako rodzic, gdzie ją widziałam codziennie, tego nie było widać, mhm. Jednak zwrócili uwagę znajomi. Więc to jest też ważne. Ważne jest właśnie to w tej profilaktyce, żeby ludzie po prostu wiedzieli, tak, że to nie tylko chodzi o to, żeby zwracali uwagę na swoje dzieci, ale także na otoczenie. Nawet to, jak ważne jest, żeby inni wiedzieli, czym się objawia, jakie mogą być właśnie skutki, że dziecko może być zmęczone, senne. Z drugiej strony, jak ma za wysoki cukier, jest nadpobudliwe. Mhm. Może wtedy dojść nawet jeżeli ma właśnie niski cukier, bądź też wysoki, niski to może zasypiać, może po prostu się osuwać, a wysoki może nawet dojść do wybuchu awantur.
Czyli to są pewnego rodzaju skrajności, tak? Że tak, trudno jest określić jakby
dziecko popada
tylko...
z skrajności w skrajność, nie może wtedy się skupić, nie może wysiedzieć w szkole. Przy za wysokim cukrze, około 250 mg tak, na decymetr, nie może się skupić, nie może pisać sprawdzianów. Nie może uczestniczyć w lekcjach wychowania fizycznego. I tak naprawdę, kiedy jest lekcja, to tak naprawdę inni, którzy obserwują, powinni gdzieś tam też wyłapać niektóre rzeczy, ponieważ osoba, tym bardziej jeszcze dziecko, tak? To jest tylko dziecko, mimo tego, że ma 9 i 10 lat, nie oczekujmy tutaj cudów. Właśnie wszyscy powinni wiedzieć mniej więcej, co mają robić, zwrócić uwagę. To dziecko już będzie wiedziało, tylko będzie powiedzieć, słuchaj, chyba coś jest z tobą nie tak.
Tak jak było w pani przypadku, tak jak pani mówi.
Dokładnie. Dokładnie.
Czy możemy mówić o jakimś przedziale wiekowym wśród dzieci, które są szczególnie narażone na cukrzycę? Czy tak naprawdę ta cukrzyca, ta choroba może pojawić się w dowolnym momencie, nawet bardzo, bardzo wcześnie?
Nie ma już takich granic. Kiedyś mówiło się o takich statystykach 10-14-latków, 10-12-latków. A z tego, co jestem w kontakcie z naszymi diabetologami ze szpitala, coraz częstsze są przypadki dzieci kilkunastomiesięcznych, czyli tu mówimy o dzieciach, które jeszcze są karmione piersią i tak naprawdę jeszcze nie dotknęły tego niehigienicznego trybu życia i tej pomyłki później, która
czyli
się zdarza.
Czyli po prostu podważamy ten koronny argument, tak, że cukrzyca bierze się z cukru, słodkich rzeczy.
Cukrzyca typu pierwszego nie bierze się z cukru. Nie bierze się z niehigienicznego trybu życia, tak? Ona bierze się z organizmu i z jego predyspozycji pewnej, która gdzieś się zapala.
Drogie pani, jak było w przypadkach obu pań, kiedy została zdiagnozowana cukrzyca u dzieci? Olga, ty masz dwójkę dzieciaków, u których zdiagnozowano cukrzycę. Jak to wyglądało u ciebie?
Pierwsza diagnoza była bardzo, bardzo trudna, bo to był stan krytyczny dziecka, bo na wakacjach z wysoką kwasicą ketonową wylądował w szpitalu i przez 4 dni był w stanie ciężkim. A całe szczęście nie doszło do żadnych zmian w organizmie, wyszedł na prostą i świetnie sobie radzi. Ma teraz 15 lat, od półtora roku choruje. A 2 miesiące później zachorował nasz najmłodszy syn, wtedy 7-letni. Tu już była nasza czujność, tak? Tam nie zauważyliśmy
tych objawów.
Właśnie
chciałam to powiedzieć, że...
I tam nie zauważyliśmy, że latem jak dziecko pije, uważaliśmy, że pije, bo jest gorąco, schudł, no bo urósł, no i te wszystkie takie symptomy, które później już obserwowaliśmy u tego młodszego syna, no tutaj był niespokojny, moczył się w nocy i badanie z palca po prostu w domu. Jak zobaczyliśmy wynik, to godzinę później byliśmy już w szpitalu.
Czy w przypadku cukrzycy możemy mówić o chorobie genetycznej, bądź o pewnych predyspozycjach, które mamy do tego, żeby na nią zachorować?
Ja podkreślam, że nie jestem lekarzem, więc też nie chciałabym pewnych rzeczy gdzieś za dużo mówić, ale jak dopytywałam, co może być powodem na początku, kiedy w ogóle usłyszałam o chorobie, jest tak zwana predyspozycja, ale mamy predyspozycję do wielu chorób i musi być jeszcze jakiś dodatkowy czynnik, który tą chorobę po prostu uwalnia w przypadku cukrzycy typu pierwszego.
Jak zmieniło się wasze życie po tej diagnozie i po tym, jak syn wyszedł ze szpitala? Czy wiązało się to z pewną taką życiową rewolucją, którą trzeba było wprowadzić? Czy to było kilka kroków, które da się wprowadzić i da się normalnie funkcjonować i żyć?
Wszystko da się wprowadzić, trzeba po prostu być otwartym na wiedzę. A trzeba przewartościować sobie pewne rzeczy. Trzeba wprowadzić więcej systematyki, więcej organizacji w domu. Przyzwyczaić się do tego, że posiłki nie wydaje się na porcję, tylko na wagę. Że trzeba przeliczyć, że trzeba podać insulinę, że te czynności powtarzane są wielokrotnie w ciągu dnia. Że nie śpimy w nocy, bo sprawdzamy dzieciom cukier. Ale ja uważam, że to jest wszystko kwestia samodyscypliny i zaakceptowania choroby, bo jeżeli nie akceptujemy każdej choroby, ale szczególnie choroby u dziecka, jeżeli ją wypieramy, obciążamy dziecko, a sprawiamy, że ono źle się czuje z chorobą i jest mu trudno i wchodzi w taki taki czas buntu i odrzucenia, i który może się źle skończyć, bo jeżeli zacznie, przestanie mierzyć cukier, jeżeli przestanie sobie podawać insulinę, to po prostu może się to bardzo źle skończyć.
Pani Magdo, jak to wyglądało w pani przypadku?
My do tego staraliśmy się podejść zdroworozsądkowo i o ile można tak w ogóle powiedzieć, że wyciągnąć jakieś pozytywy z tej choroby, staraliśmy się to przedstawić córeczce, że z tym trzeba się zaprzyjaźnić i z tym trzeba żyć. Tak więc ciągle podkreślamy tak jakby dobre strony zmiany naszego stylu życia. Tak więc to jest całkiem inne jedzenie. To jest jedzenie zdrowe. Mniej smażonego, więcej gotowanego na parze. To są może nie owoce, ale przede wszystkim warzywa.
Gdzie moje też zmiana stylu życia całej rodziny, tak, przypuszczam.
Tak.
Która wychodzi na dobro.
Tak. To jest oczywiście ograniczenie słodyczy. Czasami jeszcze mam taką 4-letnią córeczkę. Jeżeli chce coś słodkiego, to krzyczy, biegnie w dom i krzyczy: mamo, mam niedocukrzenie. Tak więc też już moje 4-letnie dziecko już mniej więcej wie, tak? Kiedy też to właśnie wygląda, kiedy jest spadek cukru. Tak więc wie, że tych słodyczy też nie wolno jeść za dużo i tylko w określonych porach. Bo to nie jest tak, że dziecko chore na cukrzycę nie może jeść słodkiego. Nie. Może jeść owoce, gdzie to jest tak naprawdę cukier prosty, tak? Może jeść lody, może jeść słodycze, ale wszystko w ograniczonej ilości, ograniczonej w odpowiedniej porze i, jak to wszyscy rodzice wiedzą, przy dobrych cukrach.
Tutaj mówimy o cukrzycy wśród dzieci, ale wiemy, że ta choroba dotyka także osoby dorosłe. Panie dyrektorze, jak wyglądały statystyki w 2018 roku, jeżeli mówimy właśnie o cukrzycy?
W sumie dla przykładu mamy zakontraktowanych 18 poradni diabetologicznych.
W województwie lubuskim?
Tak, dokładnie. I dla przykładu w ubiegłym roku skorzystało z tych poradni 20 tysięcy pacjentów. 20 tysięcy pacjentów dorosłych, z tego około 370 dzieci. W sumie, jeżeli chodzi o same porady, to było przeszło 40 tysięcy porad. Także no, nie jest to mała liczba, jeżeli chodzi o statystykę. Pamiętajmy też, że cukrzyca to nie tylko poradnia diabetologiczna, bo to również świadczenia kontraktowane odrębnie, czyli pompy insulinowe dla dzieci i dorosłych, to również refundacja leków, czyli przeciwcukrzycowych, ale również refundacja pasków diagnostycznych, tak, dla cukrzyków, to również refundacja zestawów infuzyjnych. To również też kontakt z lekarzem rodzinnym, bo tak naprawdę to on nie tylko w tym zakresie, ale jak i w innych chorobach, rozpoznaniach, powinien koordynować tą naszą opiekę w przypadku dorosłych, w przypadku dzieci, też i pediatra powinien tutaj odgrywać istotną rolę. Tak jak wspomniałem, 18 poradni, w tym dwie poradnie diabetologiczne dla dzieci.
Gdzie się one znajdują?
Praktycznie, jeżeli chodzi o poradnie dla dzieci, to mamy w Gorzowie i w Zielonej Górze.
Jak wygląda taka procedura, żeby dostać się do specjalisty? Czy tutaj wystarczy skierowanie od lekarza rodzinnego?
No, tak jak do każdej poradni, skierowanie od lekarza rodzinnego, czy też skoro... Tak, albo tak, od lekarza rodzinnego.
Postawmy sobie tutaj małą kropkę. Pora na wiadomości motoryzacyjne. Przed mikrofonem Zbigniew Roszczyk.
Co? Jak? I dlaczego? Porady na 103 i 106 FM.
Olga Arcikiewicz-Mosiądz, Magdalena Skwary-Łosikora, Grupa Wsparcia po drugiej stronie cukru, dyrektor Lubuskiego Narodowego Funduszu Zdrowia Piotr Bromber. Dzisiaj rozmawiamy o cukrzycy typu pierwszego, typu drugiego. Czym one się różnią, jakie objawy powinny nas zaniepokoić, w jaki sposób przede wszystkim diagnozować dzieci i w jaki sposób leczyć je tak, żeby ta choroba była jak najmniej dotkliwa. W studiu są dwie panie, które mają, jak już wspominałam, dzieci, które rzeczywiście zetknęły się z tą chorobą. Mówiliśmy między innymi o tym, w jaki sposób zmienia się życie w domu. Popytajmy również o szkołę, jak to w szkole wygląda wśród rówieśników.
To tak jak w całym życiu bywa różnie. Bo ta opieka zależy od ludzi i tak naprawdę żadne przepisy i żadne wytyczne ministerialne nic nam nie dają, jeżeli ludzie są zamknięci na inne osoby i jeżeli mamy opór społeczne. Ja mam szczęście, że moje dzieci są w placówkach, w takich, których po prostu weszły z tą chorobą, zostały w pełni zaakceptowane, przy współpracy wypracowane pewne procedury opieki i zapewnienia dzieciom bezpieczeństwa, więc wielki ukłon.
Co to oznacza w praktyce?
Tak naprawdę dziecko w placówce szkolnej, kiedy ono już jest tak, nawet takie małe, kilkuletnie, nie wiem, w pierwszej, drugiej klasie, dzieci sobie świetnie radzą z obsługą samych siebie, tylko trzeba im dać taką możliwość. One potrzebują wsparcia, pomocy i opieki, żeby sobie nie zrobiły krzywdy. One się rwą do tego, żeby być samodzielne, badać sobie samodzielny cukier. A z insuliną to już jest troszeczkę inna sprawa. Tutaj jednak wymagana jest przy tych mniejszych dzieciach kontrola. One potrzebują kogoś, kto im zapewni, da takie poczucie bezpieczeństwa, takie jakie mają w domu. Czyli jeżeli jedzą, to ktoś sprawdzi, ile mają tego jedzenia. Z reguły rodzice, jeżeli przygotowują jedzenie, piszą, ile jest wymienników węglowodanowych, odpowiednią ilość insuliny trzeba podać. One potrzebują takiej osoby, która będzie przy nich. Tak jak jesteśmy my, mamy w domu, czy tatusiowie, to tak samo te dzieci potrzebują dla swojego bezpieczeństwa takiej osoby obok. Niestety bardzo często, szczególnie w mniejszych miejscowościach, jest tak, że rodzice, i to może dla niektórych zabrzmieć bardzo dziwnie, spędzają cały dzień na korytarzach szkolnych. Oni po prostu tam są, żeby mierzyć cukier, żeby podać insulinę. Bo nie ma ani jednej osoby, która jest w stanie się zgodzić na to, żeby taką opieką dziecko otoczyć.
Z czego wynika taki strach? To jest obawa przed konsekwencjami i tym, co się wydarzy, czy to jest kwestia dobrej woli?
Myślę, że to jest kwestia niewiedzy. Ja też o cukrzycy typu pierwszego wiedziałam niewiele i jeżeli czegoś nie wiemy, a usłyszymy, że dziecko może zapaść w śpiączkę cukrzycową, to od razu jesteśmy przerażeni i nie chcemy brać na siebie odpowiedzialności za życie czy zdrowie drugiego człowieka. I ja to całkowicie rozumiem, tylko jeszcze jest kwestia tego, żeby się otworzyć i uczyć i zdobywać wiedzę. Stąd nasza grupa wsparcia w listopadzie zeszłego roku zorganizowała konferencję właśnie dedykowaną wszystkim osobom, które pracują z dziećmi w szkołach, przedszkolach, w klubach sportowych, we wszelkich instytucjach zajmujących się zajęciami pozalekcyjnymi. I byliśmy ogromnie szczęśliwi, bo na konferencji w sumie było prawie 150 osób. Więc te osoby poszły z wiedzą i takim otwarciem na te dzieci. I wiemy, mamy z województwa informacje, że dużo w niektórych placówkach się zmieniło w momencie, kiedy ta choroba została im przedstawiona w taki sposób, jak myśmy to przedstawili na konferencji.
A jak jest w przypadku waszych dzieci? To jest jedna osoba, która odpowiada właśnie za syna czy córkę, żeby o odpowiedniej porze zmierzyć cukier? Czy to są kilka osób, które po prostu są wymiennie, tak? Kiedy odbywają się zajęcia, wtedy dane dziecko się zgłasza po prostu i prosi o pomoc.
Jeszcze krótko, w moich chłopcach, później Magdzie oddam głos, bo w Magdy szkole jest troszkę inaczej. A w mojej szkole syn młodszy jest w trzeciej klasie i jest wychowawczyni, która co jakiś czas kontroluje jego cukier, sprawdza, czy on się sprawdził. A starszy syn jest całkowicie samodzielny, więc tak naprawdę to on jest tą osobą, która się kontroluje i jest przygotowana w szkole procedura, jeżeli będzie się coś działo. Wiadomo, kto za co odpowiada, kto kogo powiadamia i gdzie są wszystkie środki potrzebne do tego, żeby mu pomóc.
U mnie w szkole wygląda to nieco inaczej. Ja mam córkę w czwartej klasie, tak więc każdy przedmiot odbywa się z innym nauczycielem. Na początku roku szkolnego każdy nauczyciel został przeze mnie poinformowany o chorobie Mai, o zagrożeniach, o sposobach, w jaki sposób ona się może zachowywać. Oprócz tego pani dyrektor przed Radą Nauczycieli zrobiła takie spotkanie, gdzie byli wszyscy nauczyciele, nawet nie mający zajęć z Mają, byli na spotkaniu. Było właśnie wyjaśnione, co to jest, żeby się nie bać tej choroby, tak, że tak naprawdę Maja niczym się nie różni od innych rówieśników, tylko po prostu są pewne godziny, których trzeba przestrzegać, jeżeli chodzi o posiłek, o pomiar cukru. Maja także może używać telefonu, żeby poinformować mnie o stężeniu glukozy we krwi, tak? posiłki ma przeze mnie wyliczone, obklejone. Panie na stołówce też wiedzą, jak mają jej to podawać. Zawsze ktoś jest przy niej, żeby sprawdzić, czy sobie podała tak zwanego bolusa z pompy insulinowej. Chociaż Maja już jest na tyle z tą chorobą, że tak powiem,
zaprzyjaźniona,
tak, że naprawdę nie zapomina, ale jednak nadzór musi być, tak? Są nauczyciele też poinformowani, gdzie znajduje się w szkole lek ratujący życie, glukagon, tak? Mhm. Znajduje się on u pani dyrektor w sekretariacie oraz w pokoju WF-istów, gdyż właśnie to na WF-ie najczęściej dochodzi do niedocukrzenia i być może po prostu przed wyzwaniem karetki trzeba będzie to podać, tak?
Czy taki lek jest na stanie wszystkich szkół, tak jak jest pani wiedza? Czy to raczej z waszej inicjatywy taki medykament się pojawił?
Nie, to jest z naszej inicjatywy. To jest lek wydawany na receptę. My poprosiliśmy albo lekarza rodzinnego, bądź też naszą panią diabetolog o wystawienie takiej recepty, ponieważ te lekarstwo musi mieć zawsze w domu i zawsze tam, gdzie dziecko przebywa. No a nie ukrywajmy, że 1/3 dnia przebywa w szkole.
324-225-801-327-462 to numery do studia. Jeżeli państwo macie pytania do naszych ekspertów, oczywiście zachęcamy do udziału w naszej dyskusji. 68-324-225-801-327-462. A jakie jest podejście rówieśników, dopytam jeszcze. Czy z nimi też były prowadzone wcześniej rozmowy, że są dzieci, które potrzebują po prostu specjalnej troski, specjalnej opieki i ewentualnie, jeżeli zdarzy się coś niepożądanego, to mają poinformować czy nauczyciela, czy kogoś bliskiego.
To znaczy my podeszliśmy do tego troszeczkę na zasadzie takiej ciekawostki, ponieważ poprosiłam panią wychowawczynię. Maja sama poprowadziła lekcję wychowawczą. Mhm. Tak więc powiedziała o swojej chorobie, jak się może zachowywać swoim po prostu językiem, tak żeby rówieśnicy zrozumieli. Oczywiście padały pytania, tak, ze strony kolegów i koleżanek. A, za dużo cukierków jadłaś. No nie, to nie tędy droga, to nie tak. Maja wszystko wytłumaczyła, ja byłam przy tym, w razie czego pomagałam. Pokazałam także, jakie Maja posiada, że posiada wkucie. Tak, to jest to wkucie, przez które podawana jest 24 godziny na dobę insulina. Mhm. Pokazałam, jak wyglądają sensory, które mierzą cały czas poziom cukru we krwi, tak, żeby można było sobie zaobserwować trendy spadkowe bądź też zwyżkowe, że nic takiego dziwnego, żeby, broń Boże, tego nie odklejać, bo ma to na rączce, żeby nie szarpać po prostu. I bardzo, bardzo fajnie klasa przychodziła, mierzą Mai cukier. No może nie wszyscy, niekoniecznie z glukometru, bo to jest jednak krew, ale są sensory, które po prostu wystarczy przyłożyć specjalny czytnik, tak więc mierzyli je wszyscy cukier. Niektóre koleżanki zgodziły się, żeby też im pobrać krew, tak, i zmierzyć cukier. O dziwo, pamiętają o godzinach, kiedy Maja ma zjeść. Jeżeli ona się zagada, to mówią: Maja, to jest twoja godzina, masz teraz zjeść. Jaki masz cukier? Zadzwoń do mamy.
Czyli to jest taka społeczna odpowiedzialność, tak, w tej chwili, tak?
Tak. Tak, ona doskonale o tym pamięta, ale mimo wszystko one gdzieś tam z tyłu głowy każdy ma, tak? Że pyta się, jak się czuje, czy nie musi nic dojeść. Jeżeli coś się dzieje niepokojącego, nauczyciele mają do nas numery telefonów. To nie jest tak, że my jesteśmy zamknięci, że dziecko oddajemy do szkoły na 8 godzin i my przez 8 godzin nie mamy cukrzycy. To nie jest tak. My z nią cały czas jesteśmy, cały czas musimy o tym pamiętać, jesteśmy do dyspozycji. Można w każdej chwili do nas zadzwonić, jeżeli nie do mnie, to do męża. Któryś z nas na pewno odbierze telefon i na pewno jakoś zareagujemy.
Panie dyrektorze, mówiliśmy o statystykach w 2018 roku, a jeżeli moglibyśmy spojrzeć na dane z ostatnich lat mniej więcej, jak to wygląda, jak to się kształtuje? Czy odnotowujemy rzeczywiście zwiększoną liczbę osób, które borykają się z takim problemem?
Tak jak już wspomniałem, no, na przestrzeni ostatnich kilku lat jest ta tendencja wzrostowa, jeżeli chodzi o liczbę poradni, znaczy o liczbę porad, czyli liczbę udzielonych świadczeń. Czyli wnioskujemy, że z jednej strony zwiększa się dostępność do tych świadczeń, ale też i zwiększa się liczba zachorowań. I tutaj to jedna kwestia, ale druga też, na którą też warto zwrócić uwagę, to wrócę też do początku naszej rozmowy, czyli w jaki sposób kształtować postawy, w jaki sposób właśnie. Jednym z takich przykładów to jest wskazywanie postaw do naśladowania i tutaj bardzo dobrym przykładem są panie, całe stowarzyszenie, które wskazują, w jaki sposób można sobie z tym poradzić, ale też można kształtować pewne postawy poprzez w inny sposób, bardziej formalny. W niektórych krajach już to wprowadzono. W jednym z raportów Światowej Organizacji Zdrowia napisano, że dla przykładu podniesienie cen słodkich napojów o co najmniej 20% zmniejszyło ich spożycie i poprawiło nawyki żywieniowe. Oczywiście, że to nie jest rozwiązanie takie jednoznaczne w tym sensie, że każdy...
Zamknie całkowicie temat.
Znaczy, z jednej strony zamknie temat, ale z drugiej strony nie będzie wywoływało jakichś negatywnych treści. W różnych krajach, tak jak już wspomniałem, różnie to zrobiono. Przykłady: Wielka Brytania, na Węgrzech, w Niemczech, we Francji, w Danii, też i w Meksyku. Czyli próbuje się też w inny sposób, nie tyle, że eliminować problem, ale go niwelować. Czyli, tak jak powiedziałem, wskazywanie postaw, które warto naśladować, wyrabianie, szczególnie jeżeli chodzi właśnie o tą cukrzycę wśród dzieci. U dorosłych wskazywanie i wyrabianie sobie nawyków. My często o tym zapominamy, bo koncentrujemy się na tej medycynie naprawczej. Na tą medycynę naprawczą wydajemy miliardy w skali kraju. Na poziomie NFZ-u to już jest prawie 90 miliardów. Ale zapominamy o tym, że ta medycyna naprawcza tylko w 10% wpływa na nasze zdrowie. W 50% na nasze zdrowie wpływa nasz styl życia. To, jak funkcjonujemy. Stąd też zadajemy sobie to pytanie, o którym wspomniałem wcześniej. Każdy widzi potrzebę organizowania tego typu akcji, jak ta ostatnia Biała Sobota. Przypomnę tylko, że to była akcja organizowana w skali całego kraju, czyli przez 16 oddziałów. Musimy popracować nad tym, by ludzie poczuli tą potrzebę uczestniczenia w tego typu edukacji, bo to jest nic innego jak edukacja. Nie wyedukujemy kogoś, jeżeli ten ktoś nie chce być edukowany. Tak? To jest jak gdyby bardzo istotna kwestia. Wrócę jeszcze właśnie do tych nawyków, do tych postaw i do tych 50%. W dużej mierze to my wpływamy, tak jak powiedziałem, na nasze zdrowie, na nasze samopoczucie. Oprócz tych nawyków, o których mówiliśmy, to i o tych zmianach też wspominałem, że widzimy jakieś pojedyncze zmiany. Może nie tyle pojedyncze, ale w tym całym procesie ewaluacji zmian zatrzymujemy się na jakimś poziomie. Na przykład biegamy. No ale żeby to też miało sens, to oczywiście musimy, mówiąc kolokwialnie, z głową biegać i dobrze byłoby też, żebyśmy też narzucili sobie jakiś, nie tyle rygor, ale uporządkowali to, co jemy. Tak? A my czasami jednak wybiórczo traktujemy pewne postawy. I to jest pewien też paradoks. Ale ja zakładam, że jesteśmy na jakimś takim etapie kształtowania tej postawy.
Może dobrą inicjatywą jest to tutaj, co zaproponowała pani Magdalena. Chociażby takie spotkania w szkołach, które, jak się okazuje, powodują, że grupa przede wszystkim zaczyna wiedzieć coś o tej chorobie, a z drugiej strony czuje się też odpowiedzialna za innych.
Bardzo fajny pomysł z tą lekcją wychowawczą. Także to pani córka poprowadziła tą lekcję, uświadomiła swoim rówieśnikom. Bardzo, bardzo fajny pomysł.
Drogie panie, prowadzicie także grupę wsparcia. Jeżeli słyszy nas ktoś, kto chciałby skorzystać z pomocy, ze wsparcia, tak naprawdę może pewnych podpowiedzi, w jaki sposób może was znaleźć i przede wszystkim jaką pomoc wasza grupa świadczy?
Można do nas dołączyć do naszej grupy na Facebooku po drugiej stronie Cukru Zielona Góra. Można nas znaleźć również na stronie Stowarzyszenia Przestrzeń 4A, to jest adres Przestrzeń 4A, zakładka stowarzyszenie. Tam jest kontakt bezpośrednio do mnie. To, co staramy się robić, staramy się dla siebie być. Przede wszystkim o każdej porze dnia i nocy.
O jak licznej grupie mówimy?
Nas jest teraz około 105 osób, które są zgłoszone do naszej grupy na Facebooku. Dodatkowo jeszcze są osoby, które, jak my mówimy, nie facebookowe, spoza grupy, myślę, około 130 osób, które gdzieś tam są z nami w kontakcie i które z którymi mamy relacje takie prawie że codzienne.
Jak to wsparcie wygląda? Czy to są spotkania, czy organizujecie spotkania ze specjalistami, czy to są wspólne wyjazdy, wspólne spotkania razem z dziećmi? Jak to wygląda w praktyce?
Na co dzień to jest tak, że spotykamy się mniej więcej raz w miesiącu, raz na dwa miesiące. Tak po prostu dla siebie, w różnych formach. Czasami robimy pikniki, teraz spotykamy się niedługo na sali zabaw. Robimy dla siebie szkolenia, teraz przygotowujemy cały plan działań tak naprawdę na ten i na następny rok edukacyjnych, wewnętrznych dla dzieci i dla rodziców, a także takich działań wychodzących poza naszą społeczność, właśnie do przedszkoli, do szkół, do wszystkich osób, które gdzieś mają styczność z dziećmi chorymi. W najbliższym czasie wyjeżdżamy na międzynarodowy turniej piłki nożnej z naszymi dwoma drużynami mieszanymi, dziewcząt i chłopców, w marcu do Poznania, do Suchego Lasu. A będziemy tam przez 3 dni.
To też taka forma walki ze stereotypem, prawda, że cukrzyca to wyrok i że trzeba siedzieć w domu.
Tak, nasze dzieci będą grały. W zeszłym roku w jednej grupie w kategorii wiekowej zdobyliśmy 3. miejsce na tym turnieju, także myślę, że w tym roku też będzie fajnie, już mamy pełne drużyny. Jestem właśnie dzisiaj po rozmowach w ośrodku w Dżonkowie z dyrektorem Sułkowskim. Będziemy przygotowywać obóz wakacyjny, sportowy. Świetnie nam się rozmawiało. Myślę, że to będzie długa, fajna współpraca, bo to jest dobre miejsce, gdzie nasze dzieci też mogą złapać bakcyla sportowego. No, rozwijamy się, tak? Ja założyłam grupę i zaprosiłam rodziców we wrześniu 2017 roku, więc tak naprawdę jesteśmy młodziutką organizacją, ale prężną i z pomysłami, więc myślę, że będzie o nas słychać.
Gdybyście Pani mogły tak króciutko jeszcze na koniec podsumować, co jest najtrudniejsze, z czym najczęściej się borykacie, co łatwo udaje się pokonać, co jest takim największym atutem, może właśnie ta grupa, która się pojawia.
Tak, ta grupa jest przede wszystkim bardzo nam potrzebna, bo tak jak Olga wcześniej wspomniała, jesteśmy dla siebie praktycznie każdej porze dnia i nocy, tak? Jest to choroba cukrzyca typ pierwszy do końca życia. Jest chorobą nieuleczalną i zawsze przychodzi ta chwila zwątpienia. Więc mimo tego, że każdy z nas ma inne wykształcenie, inną pracę zawodową, ale jesteśmy dla siebie poniekąd psychologami. Mhm. Nigdy nie zapomnę właśnie, jak wyjeżdżałam w tym roku na wakacje, byłam po diagnozie 2 miesiące i przyjechała do mnie Olga, po raz pierwszy tak naprawdę się widziałyśmy z synem, który zakładał mojej właśnie córce sensor na rękę. Tak, właśnie powiedział, słuchaj, nie bój się, tak, my jesteśmy, my się spotykamy, my wyjeżdżamy razem na ferie i to jest takie fajne, to jest, my jesteśmy po prostu bardzo zżyci z sobą.
Że człowiek nie jest samotną wyspą, tak? Że
tak.
Nie dotyka to,
żeby
tylko
tego się
jego
nie
na
bać.
Świecie.
I tak samo właśnie, jak pan dyrektor mówił o profilaktyce, tak? Żeby się po prostu nie bać, żeby pytać, żeby przychodzić, uczestniczyć w tych wszystkich eventach, które organizujemy. To nie muszą być osoby chore, ale może mają w bliskim otoczeniu po prostu kogoś, kto jest chory.
Albo też mają wątpliwości, okaże się, że dokładnie. Jeszcze nie jest osobą zdiagnozowaną. Tak,
tak? Nie ukrywam, że cukrzyca typ pierwszy objawia się nagle i bardzo drastycznie często, tak.
Olga, podsumowując?
Ciężko mi podsumować. No tak naprawdę chcemy nam najbardziej zależy na tym, żeby jak najwięcej osób dużo wiedziało na temat cukrzycy typu pierwszego, żeby to nie było zdziwienie w restauracji, kiedy prosimy o wagę albo ważymy, kiedy idziemy do cukierni i również pytamy o różnego rodzaju informacje, które nam są niezbędne, żeby nasze dzieci jak najlepiej prowadziły cukrzycę, więc ja uważam, że edukacja i otwarcie na pytanie innych osób i otwarte mówienie o chorobie jest w naszym przypadku chyba najważniejsze i to staramy się robić.
Panie dyrektorze, jeszcze na koniec panu oddaję głos.
Ja zachęcałbym tego typu organizacje do współpracy z nami. Jesteśmy bardzo otwarci i jeżeli zdefiniujemy sobie jakieś możliwe obszary, to jesteśmy na tak. I chociażby przykładem jest to ostatnio Białosobota, gdzie wspólnie współpracowaliśmy, w sensie gościliśmy stowarzyszenie. To ma sens też w sumie. Jesteśmy zainteresowani taką szeroko rozumianą edukacją. Nie do wszystkich nam się udaje dotrzeć, także wykorzystując te możliwości, które mają te stowarzyszenia i sam fakt funkcjonowania. Tutaj panie same powiedziały, że są panie, że wszyscy są dla siebie tacy bliscy, tworzycie jakąś swoistą rodzinę, wspólnotę, tak? Osób, która funkcjonuje na co dzień, podejmuje te same problemy. Stąd też zachęcamy bardzo do kontaktów z Narodowym Funduszem Zdrowia.
Ja bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Przypomnę tylko gośćmi Radia Zachód byli Olga Arcikiewicz-Mosiądz, Magdalena Skwary-Łosikora, Grupa Wsparcia po drugiej stronie cukru, dyrektor lubuskiego NFZ-u Piotr Bromber. Audycję przygotowała i prowadziła Karolina Kamińska.
Co? Jak? I dlaczego? Porady na 103 i 106 FM. Smak zdrowia.